Gość Radia Gdańsk.
W studiu Anna Konarzewska, nauczyciel Pomorza roku 2025, polonistka z drugiego liceum ogólnokształcącego w Gdańsku, a rozmawia Kuba Kaługa.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Jak się pani czuje z tytułem nauczyciela Pomorza?
Fruwam jeszcze nad ziemią. Naprawdę spływa do mnie bardzo dużo gratulacji, takich autentycznych, szczerych, ze strony rodziców, uczniów, przyjaciół, sąsiadów, rodziny, znajomych bliższych i dalszych. I jest to naprawdę bardzo, bardzo miłe, że ludzie też tutaj doceniają właśnie moją pracę w taki sposób.
Ja tak spojrzałem w różne materiały, teksty dziennikarskie, które się ukazały po gali weekendowej i poczytałem o tym, dlaczego pani tym nauczycielem została i o czym można, czego się można dowiedzieć. Innowacyjne metody dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze. Posiada pani certyfikat MIEE Expert od kilku lat i to dotyczy, jak rozumiem, cyfrowych kompetencji. Rozwijanie kompetencji 4K.
Tak.
I to ja rozumiem, że nie chodzi o rozdzielczość ekranu.
Oczywiście,
kreatywność, krytyczne myślenie, komunikacja, kooperacja. Działania w kole teatralnym razem z uczniami. Współpraca z teatrami w Gdańsku. Zaangażowanie w lekcje obywatelskie. Można by długo jeszcze wymieniać. Ma pani czas wolny jakiś?
Słabo z tym czasem u mnie, naprawdę. Dużo osób się mnie pyta, jak ja to wszystkie funkcje łączę, bo rzeczywiście jestem nauczycielką na pełnym etacie. Pół etatu mam jeszcze w Gdańskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli. Jestem doradczynią metodyczną tam. Do tego też jestem trenerką edukacyjną i szkole nauczycieli w całej Polsce, jeżdżę na konferencje, piszę książki dla nauczycieli odnośnie bycia wychowawcą współcześnie. 3 książki napisałam z tego tytułu. Ostatnio właśnie o kompetencjach cyfrowych. No i też napisałam książkę dla polonistów. Jestem też redaktorką czasopisma Kreatywny Wychowawca, więc tych funkcji tak naprawdę, których pełnię poza szkołą, jest jeszcze bardzo dużo. Ale te wszystkie funkcje łączą się z moją codzienną pracą z uczniami. I te prace bardzo wzbogacają i urozmaicają na pewno.
To rzeczywiście jest pasja, a nie zawód, nauczyciel?
I zawód, i pasja, bo jakby chciałabym, żebyśmy przestali mówić w kwestii zawodu nauczyciela, że jest to misja. Mhm. W tej chwili to bardziej przypomina misję przetrwania niż jakąkolwiek misję i powołanie. Powiedziałabym, że można łączyć ten zawód z pasją, bo jest to zawód faktycznie inny niż wszystkie zawody. Nie da się tego zawodu jakby porównać z czymkolwiek innym. To jest zawód, który w czystej postaci dotyka przyszłości społeczeństwa i ja bym chciała, żeby społeczeństwo w końcu to zrozumiało.
Mm-hmm. A nie rozumie?
Nie rozumie.
A nauczyciel to zawód zagrożony wyginięciem wręcz?
Szczerze mówiąc, widzę wielkie obawy, jeżeli chodzi o przyszłość szkolnictwa, edukacji w Polsce, zawodu nauczyciela. Z tego, co widzimy też na stronach różnych kuratoriów w Polsce, ciągle jest bardzo dużo wolnych wakatów na stanowiska nauczycieli różnych przedmiotów. I też sytuacja, no, która trwa, prawda, w której trwamy, tak, w tych ciągle te absurdy codzienne, też kryzys edukacji, w którym trwamy od właściwie strajku nauczycieli.
Politycy pewnie nie pomagają i ja wiem, że nauczyciela czasem ciężko, ale mimo wszystko spróbuję trochę panią w politykę wciągnąć w tej rozmowie, ale to za chwilę jeszcze, bo trochę chcę do tego sformułowania zawód wrócić, ale niekoniecznie w znaczeniu profesja. Mhm. Czy mogę panią zapytać o wiek?
Tak.
Ile pani ma lat?
Mogę powiedzieć, że jestem w wieku Mesjasza z Dziadów części trzeciej Adama Mickiewicza.
A imię jego 44, jeżeli rozumiem.
Tak, zgadza
się. Ile lat doświadczenia zawodowego?
21.
Aha. Spojrzałem w różne dane, mhm. bo ma pani pewne, no już takie doświadczenie, które, tak pozwolę sobie to ocenić, możemy powiedzieć, że jest pani nauczycielką pełną gębą i już pani w tej profesji osiadła. Mhm. I trochę nawiązując do tego, o czym pani mówi, o tych wakatach, o tym kryzysie zawodu nauczyciela, spojrzałem w dane, różne, bo to są różne źródła i taki wyciąg. W 2024 roku z zawodu nauczyciela mogło odejść od 10 tysięcy do nawet 20 tysięcy młodych ludzi w całej Polsce, z czego ponad połowa to były młode kobiety przed 30 rokiem życia. Liczba w ogóle nauczycieli poniżej 30 roku życia spadła w ciągu tego jednego roku o 5 tysięcy osób, z czego wzrosła w Polsce liczba nauczycieli w wieku powyżej 61 roku życia o 7,5 tysiąca osób. I co jest bardzo, mnie to wręcz przeraziło. Wielu młodych nauczycieli rezygnuje z pracy zaledwie po kilku dniach obecności w szkole. Co by pani powiedziała młodym nauczycielom?
Dzisiaj. Co bym powiedziała dzisiaj? Ja też to widzę, co pan mówi, zanim odniosę się do pana pytania, bo też tych praktykantów kiedyś miałam bardzo dużo na lekcjach i oni przychodzili w grupach całych wręcz, a teraz praktykant jak przychodzi do szkoły, no to jest święto w ogóle. I
się chucha i dmucha na
chucha
niego, tak?
I dmucha, prowadzi się go bardzo opiekuńczo, mentorsko, tłumaczy też, na czym polegają te wszystkie wyzwania dookoła. I naprawdę ja widzę, że ci młodzi ludzie będą wspaniałymi nauczycielami w przyszłości, ale oni potrzebują naprawdę ogromnego wsparcia, bo...
Czy będą, mimo, jeśli przetrwają?
Tak, bo mimo, że to są młodzi nauczyciele, tak, właściwie no, z tego świata tych młodych ludzi, których mają uczyć, tak, ich ta przestrzeń, ta wyrwa międzypokoleniowa jest tutaj o wiele mniejsza. A mimo wszystko, no, mają trudności, tak, w tym zawodzie z tego względu, no, że czasami też nie wiedzą, w jaki sposób pracować z uczniami na lekcjach. Tak jakby troszeczkę wydaje mi się, że kuleje szkolnictwo wyższe, które nie przygotowuje do końca nauczycieli do tego zawodu tak, jak powinno się przygotowywać do dzisiejszych wyzwań. Bo ja...
Czyli rozumiem, przepraszam, przygotowuje bardziej od strony dydaktycznej,
merytorycznej,
a nie od
psychologicznej,
tak?
Psychologicznej, bo potrzebna jest też na studiach ta edukacja psychologiczna dla nauczyciela. I to jest potrzebne też tutaj. Mi się wydaje, że no... jakby to gdzieś tam, ta spójność tego szkolnictwa wyższego ze szkołami bardzo kuleje. I to trzeba by było tutaj też zacząć zmiany od szkół wyższych, które przygotowują tych nauczycieli, bo oni często przychodzą ze szkół wyższych zagubieni. Nie wiedzą na przykład, co to jest program nauczania, tak? Tego im się nie mówi. Metody to dotykają w taki sposób wykład, prezentacja, czyli brakuje właśnie też takich metod aktywizujących, osadzonych właśnie w tych kompetencjach cyfrowych, w kompetencjach 4K. Ja powiem szczerze, że pracując 21 lat w tym zawodzie, widzę, jak ten zawód się zmienił, ewoluował, jak jest bardziej wymagający, bo 21 lat temu zupełnie inaczej się pracowało.
I chyba prestiż był większy jednak,
tak,
nie?
Tak, większy autorytet był nauczyciela. Natomiast no, zawód się zmienił, a społeczeństwo tkwi właśnie w tych takich stereotypowych wizjach zawodu nauczyciela, szkoły, bo pamięta swoją szkołę z dawnych lat. I to jest pułapka myślenia tych ludzi. I jeżeli chcą zmienić, ktoś chce zmienić swoje postrzeganie szkoły, to zapraszam, no, wakatów jest dużo.
No, to ciekawe, czy to, no, dobrze, rozumiemy tę ironię w pewnym sensie, ale tak sobie jeszcze, przygotowując się do naszej rozmowy, przypomniałem sobie, jak sam byłem uczniem. Na korepetycje chodziłem, do polonistki zresztą jednej, i ona przez telefon rozmawiała z koleżanką swoją, dowcip jej opowiadając, jakie jest najgorsze przekleństwo wśród nauczycieli, podpowiedź na literę H. To i odpowiedź to była Handke. To jest nawiązanie do Mirosława Handke, ministra edukacji z końcówki lat 90. Ilu ministrów edukacji pani przerobiła przez całą karierę swoją?
Jak policzyłam, bo sama byłam ciekawa właśnie tych ministrów, których doświadczyłam w swojej karierze zawodowej, to 11. Pracuję 21 lat, proszę państwa. Czyli wychodzi na to, że ministrowie średnio zmieniali się co rok, co dwa lata. I tak było, że niektórzy właśnie byli rok, dwa lata, niektórzy trzy lata.
Nawet byli tacy, co byli krócej, ale
tak,
to już
jest dokładnie, tak. Nawet tacy, co byli krócej. I powiem szczerze, że chociażby patrząc na analizę tych ministrów i moich lat pracy zawodowej, no to widzimy, gdzie kuleje też edukacja, tak? No nie da się zrobić porządnie dobrej zmiany, trwałej zmiany, kiedy zmieniają się co chwilę ministrowie i ich wizje na edukację. Zmiana jest procesem długoterminowym. To nie jest coś, co można osiągnąć w ciągu roku, dwóch, trzech lat. Ja bym chciała naprawdę dożyć czasu, kiedy ministrem edukacji w końcu zostanie ktoś, kto kocha edukację, ktoś, kto ją zna od środka, zna bolączki dyrektorów, nauczycieli, wie, co się dzieje wśród uczniów, jeżeli chodzi o kryzys psychiczny. I wie, zna się też na nowoczesnych technologiach. Ja bym chciała właśnie kogoś takiego.
A dzisiaj takiego ministra edukacji mamy?
Powiem szczerze...
I to jest to wciąganie w politykę. Pewnie trudno będzie pani oceniać panią minister Barbarę Nowacką. Trochę nawiązując do pani słów, czy kocha edukację, czy kocha szkołę.
Powiem szczerze, że ja jestem trochę rozgoryczona tą panią minister. Spodziewałam się... zamiast słów czynów. Nie da się zbudować zdrowej edukacji na pańszczyźnie nauczycieli. I ja nawiązuję też do ostatnich doniesień medialnych, tak? Bo uważam, że to jest dyskryminacja ekonomiczna.
Aha. A przecież tyle słyszymy o podwyżkach dla nauczycieli.
Tak, słyszymy oczywiście, tylko te podwyżki, jak słyszę 40%, jak słyszę w ilości lat, jakiej ma to być rozłożone, no to jest fake news. Więc chciałabym też, żeby społeczeństwo trzy razy filtrowało informacje, które dostaje z sieci, z wypowiedzi, no właśnie, góry.
To mocne słowa.
Tak.
Czyli Ministerstwo Edukacji Narodowej w Polsce w roku 2025 posługuje się fake newsami w komunikacji
ze społeczeństwem? Są, oczywiście. No,
ja nie mówię, że wyłącznie, ale także.
Nie wyłącznie, ale także, mm-hmm. No tak, można powiedzieć, że to wypowiedzi, tak, są odbierane przez społeczeństwo w taki sposób, tak.
Mm-hmm. Czyli zupełnie, znaczy przez nauczycieli, tak to rozumiem.
Przez nauczycieli, tak.
Bo społeczeństwo nie zawsze jest zorientowane w tej sytuacji.
Tak, dokładnie.
I tak jak pani mówi, pewne liczby mogą robić wrażenie,
tak,
okej, 40%.
Tak, dokładnie, tylko wdrożmy się w szczegóły tego wszystkiego, tak. Mm-hmm. Chciałabym, żeby myśmy też tutaj na to spojrzeli.
No niektórzy nauczyciele to analizują i próbują pokazywać, że wręcz to nie jest żadna podwyżka, tylko trochę pogoń ewentualnie za inflacją na przykład.
Na przykład,
z ich perspektywy.
Tak.
Czego by pani oczekiwała zatem, tak?
Tak. Oczekiwałabym...
W pierwszej kolejności od władz resortu edukacji.
Przede wszystkim wsparcia, naprawdę wsparcia, dużego wsparcia w autorytecie, budowanie autorytetu nauczyciela, naprawdę. Ja się cieszę też, że z jednej strony pani minister próbuje badać to środowisko, tak, bo rzeczywiście jest Instytut Badań Edukacyjnych i ten Instytut Badań Edukacyjnych ma różne opinie w sieci, natomiast ja bym chciała też zwrócić uwagę tutaj na to, że to jest też próba badania przez panią minister, tak, tego, czego potrzebują nauczyciele, czego potrzebują dyrektorzy, kuratoria, bo to jest o wiele większy zasięg, jeżeli chodzi o edukację. To nie tylko szkoła, tak, to są te instytucje, które też pełnią funkcję wspierającą dla nauczycieli, dla szkół. I te próby tych badań, dociekania, no mam nadzieję że też, że w końcu zakończą się jakimś ciekawym projektem i przyniesie to jakiś efekt. Czyli no chciałabym tutaj też pokazać, że mam nadzieję jeszcze, tak?
Czyli ja to też trochę tak rozumiem, że oczekuje pani no trochę szybszych efektów tych zapowiadanych
działań. Tak, ale nie takich szybkich na łeb, na szyję, bo to też nie jest dobre. Natomiast popieram to, żeby próbować rozmawiać z tym środowiskiem i wyższym, szkolnictwa wyższego i środowiskiem kuratoryjnym, bo z tego naprawdę może wyniknąć bardzo dobra rzecz. I ja się cieszę, że to się dzieje, tak? To akurat jest plus.
Jakby pani opisała swój kontakt z uczniami, który pani ma? Jaki on jest? Bo jest pani też wychowawcą, tutaj pytam.
Jaki
panią
jest mój kontakt? Ja naprawdę, ja uwielbiam młodych ludzi. Ja jak z nimi przebywam, to jestem w zupełnie innym świecie. Oni uczą mnie swojego świata, ja uczę się ich świata. I wzajemnie przekazujemy sobie informacje właśnie na temat rzeczywistości. Rozmawiamy o tym, co nas boli, rozmawiamy szczerze o swoich oczekiwaniach, o swoich potrzebach. I młodzi ludzie są naprawdę wspaniali. I ja bym chciała, żeby zeszła z nich taka łatka tego pokolenia, które nie jest zaangażowane, które nie jest zmotywowane, które nie ma żadnych pasji, zainteresowań.
Oni taką są... łatkę rzeczywiście pokolenie Z tak zwane tak, ma ale... i gdzieś tam pogłębia się ten tak. taki rów braku komunikacji między tak zwanymi Z-kami, mhm. a tymi pokoleniami, powiedzmy, wcześniejszymi. Mhm. Co by nam pani podpowiedziała, jak się z Z-kami komunikować zatem, żeby nie patrzeć właśnie perspektywą tej łatki, a bardziej ich perspektywę dotrzeć.
W sposób konkretny. To są ludzie, którzy potrzebują konkretnych informacji zwrotnych, krótkich, bo sieć też im daje krótkie informacje, więc oni długiej informacji zwrotnej nie przyjmą do wiadomości. Musi to być krótka, częsta informacja zwrotna. I oczywiście posługiwanie się takim językiem pozytywnym, z szacunkiem. Myślę, że też tego oni potrzebują, tego dialogu z drugim człowiekiem, szczególnie tym dorosłym, który ma być dla nich też autorytetem w pewnych sprawach. to są ludzie, którzy są jak takie czujniki dymu. Oni wyczują wszystko ze strony dorosłego. Czy my mówimy z nimi szczerze, czy rzeczywiście nam zależy na nich. Mają taki radar, który od razu wykrywa to, czy jesteśmy autentyczni w swojej pracy, czy nie. Czy lubimy swoją pracę.
Tym się różnią trochę od pokoleń wcześniejszych właśnie, które...
Myślę, że tak, no ale też ten świat cyfrowy jest światem, który no niestety trochę namieszał, jeżeli chodzi o poczucie własnej wartości młodego człowieka, o to ich zagubienie. I tutaj jesteśmy potrzebni my dorośli, tylko żebyśmy my dorośli mogli im pomóc w poruszaniu się w tym świecie cyfrowym i w którym oni są zanurzeni, to my sami musimy w ten świat cyfrowy wejść, poznać go. A ja słyszę często od dorosłych, ja nie chcę tego słyszeć, albo nie chcę tego wiedzieć, nie chcę o tym słyszeć w ogóle. Czyli tak zbywamy z siebie taką odpowiedzialność, tak? Bo jeżeli ja czegoś nie chcę widzieć, nie chcę czegoś słyszeć, no to znaczy, że...
I że to nie jest, że oczy nie widzą tego
tak,
sercu.
Tak, no ale to nie znaczy, że to nie istnieje, jak ja tego nie widzę, tak? No nie o to chodzi, tak? Właśnie chodzi o to, żeby to zauważać i żeby wspierać tych młodych ludzi w poruszaniu się w tym świecie cyfrowym, bo to, że oni się świetnie znają na tych narzędziach cyfrowych, nie zawsze oznacza, że sobie radzą z tym zderzeniem z tym światem cyfrowym, czyli tym porównywaniem się, tym fałszywym wzorem piękna, który jest promowany w sieci, tymi sukcesami, które się wiecznie z sieci wylewają, prawda? Kto pisze o porażkach dzisiaj? Nie ma tego.
To prawda. I to będzie puenta naszej rozmowy. Tutaj musimy się zatrzymać, bo czas nam się skończył. Mimo wszystko bardzo dziękuję za to spotkanie.
Również dziękuję.
O poranku i gratulujemy tytułu.
Dziękuję ślicznie.
Gość Radia Gdańsk.